sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Dokładnie 5,5 minuty po godzinie 19 na antenę Radia Poznań powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Program nieustająco realizuje Rafał Polacki, w studiu nieustająco pracują
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20, z tym, że około 19.45 zaprosimy na kolejny odcinek naszego moto magazynu Auto Moto Pyrlandia. Ale wcześniej dużo będzie o piłce nożnej, będzie o gali Fogo Futsal Ekstraklasy, która odbyła się w miniony piątek wieczorem w Poznaniu. Będzie o klęsce piłkarzy Lecha Poznań w pierwszym spotkaniu rundy play-offy kwalifikacji Ligi Europy z belgijskim Henk. Powiemy także o tym, co działo się na stadionach Ekstraklasy drugiej, trzeciej, czwartej i piątej ligi piłkarskiej w naszym regionie. Będziemy także mówić oczywiście o kobiecej Ekstralidze, pierwszej lidze. Kolejne zwycięskie spotkanie piłkarek Lecha UM Poznań na stadionie w Plebiscach bowiem miało miejsce. To wszystko zatem przed nami. Niedziela, 24 dzień sierpnia. Najważniejsze sportowe informacje dnia, które wydarzyły się te wydarzenia do tej pory.
Kajakarki Anna Puławska i Martyna Klat z AZS-ław UF Poznań wywalczyły w Mediolanie złoty medal Mistrzostw Świata w olimpijskiej konkurencji K2 na 500 metrów. Na finiszu Polki wyprzedziły osady Australii i Niemiec. Dla Puławskiej to drugi złoty krążek w tej imprezie. W sobotę triumfowała na tym samym dystansie w jedynce. Trzeci medal dla biało-czerwonych zdobył dziś Kanadyjkarz Wiktor Głazunow w jedynkach na 5000 metrów. Poznanianka Magdalinet walczy wciąż o awans do drugiej rundy tenisowego wielkoszlemowego turnieju US Open. Trwa pojedynek zawodniczki AZS-u z Amerykanką McCartney Kessler. Pierwszego seta Amerykanka wygrała 7-5, w drugim prowadzi 6-5. Jutro na korcie pojawią się Kamil Majszak i Magdalena Frech, a we wtorek w Nowym Jorku wystąpi po raz pierwszy Iga Świątek. Na dziś zaplanowano dwa mecze szóstej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W zakończonym jeszcze spotkaniu Piast Gliwice bezbramkowo zremisował z Krakowią, natomiast w trwającym od 17.30 starciu gdańskiej Lechii z Arką Gdynia także na razie 0-0. Całą serię zakończy jutrzejsze starcie Wisły Płock z Zagłębiem Lubin. W pierwszym meczu o miejsca od 5 do 8 drugiej Ekstraligi Żużlowej zespół Monfin Malesa Ostrów Wielkopolski wygrał z Orłem Łódź 51-39. Nie odbyło się natomiast spotkanie półfinałowe Krajowej Ligi Żużlowej w Pile, gdzie Pro Energy Polonia miała w derbach walczyć z Ultra Pur Startem Gniezno. Spotkanie zostało odwołane ze względu na zły stan toru.
8,5 minuty po godzinie 19. Muzycznie startujemy z nagraniem formacji Yellow i nagraniem The Race, a później już zabieramy Państwa do studia Telewizji Polskiej w Poznaniu, bo tam w piątek odbyła się gala, trzecia gala Fogo Futsal Ekstraklasy. Poznawaliśmy najbardziej znamienite postacie tej dyscypliny sportu w minionym sezonie 2024-2025.
Emocji było co niemiara, to był niesamowity, legendarny, historyczny sezon, jeśli chodzi o to, co działo się na boiskach Fogo Futsal Ekstraklasy. Jeśli chodzi o te najlepsze drużyny, to już je wymieniłeś, ale przypomnijmy, że na podium stanęły Piast Gliwice, Konstrakt Lubawa i Giejm, a lepszy futsal Leszno. Nie brakowało oczywiście pięknych bramek, fantastycznych parad bramkarskich, no i rzesz kibiców na trybunach w całym kraju.
Bardzo interesujący wieczór w studiu Telewizji Polskiej Poznań. Piątkowy wieczór i wielka gala Fogo Futsal Ekstraklasy. Ogólnopolska trzecia już gala pod wodzą prezesa Fogo Futsal Ekstraklasy, pana Pawła Mrozkowiaka. Zawodnik sezonu, czyli MVP sezonu 2024-2025. Zawodnik Piasta Gliwice, Brazylijczyk, także z włoskim paszportem, Vinicius Lazaretti. Najlepszym trenerem, opiekunem mistrzów Polski z Piasta Gliwice, Juninho. Chyba bez specjalnych zaskoczeń.
No tak, zawsze mistrz Polski tych kategorii wygrywa najwięcej, chociaż w tym roku oczywiście te kategorie troszkę się rozłożyły. Natomiast oczywiście te najważniejsze kategorie wygrali przedstawiciele Piasta Gliwice, mistrza Polski. No i tutaj oczywiście nie ma zaskoczenia.
Michał Widuch, także najlepszym bramkarzem. Znakomite, piękne interwencje. To też oczywiście dobra postawa bramkarza zawsze buduje drużynę w drodze po mistrzowską koronę.
Tak, oczywiście tutaj cała drużyna, bo powiedzmy sobie szczerze, że Piast Gliwice stracił bardzo mało bramek i to jest zasługa oczywiście Widucha na bramce, także całego zespołu, natomiast oczywiście tych bramek najmniej straconych, a więc tutaj nie było wątpliwości, że tym najlepszym bramkarzem musi być Michał Widuch.
Zawsze szukamy mocno tych wielkopolskich akcentów wśród nominowanych trenerów do tytułu trenera roku, którym ostatecznie został Juninho. Był pan Tomasz Trzynadal z ekipy GI Ma Lepszy Futsal Leszno, ale za to absolutnym laureatem w kategorii młodzieżowiec sezonu młody piłkarz ekipy z Leszna Albert Betowski. Wielkie brawa.
Oczywiście tak. Tak sobie pamięcią sięgam. Tomasz Trzynadal był chyba już zwycięzcą w którymś tam plebiscycie. Natomiast oczywiście chyba z zawodników po raz pierwszy przedstawiciel leśnickiego klubu się pojawi w tych kategoriach. No i oczywiście ci trzy statuetki, jeżeli weźmiemy pod uwagę Facundo Setiego, który wprawdzie grał jeszcze w obiegu stronie w Gwieździe Uda Śląska, no ale w tej chwili jest w zespole Leszna, to trzy statuetki trafiają do klubu z Leszna. No i to jest z pewnością duży sukces, no ale nie ma też czegoś do dziwić, bo to był też świetny sezon dla leśnickiego klubu.
Ta kategoria, drodzy Państwo, to młodzieżowiec sezonu, czyli zawodnik poniżej 23 roku życia. No i nominowani w tej kategorii byli Albert Betowski, GI Ma Lepszy Futsal Leszno, Kacper Pawlus, Rekord Bielsko-Biała i Hubert Zadroga z Konstraktu Lubawa. A my przekonajmy się, kto za moment odbierze te fantastyczne wyróżnienie.
Dobry wieczór Państwu. Jest mi ogromnie miło ogłosić Państwu, że młodzieżowcem roku został Albert Betowski. O ile wiem, z Leszna.
Albert Betowski, tor napędowy sensacji tego sezonu, brązowych medalistów, którzy rozgrywają swoje mecze w hali Trapez, czyli ekipy GI Ma Lepszy Futsal Leszno.
Śledziliśmy twoje losy także na antenie Radia Poznań, ciesząc się z powołania choćby do futsalowej reprezentacji Polski. Taka nagroda chyba podczas takiej gali cieszy.
Tak, cieszę się, że mogę być częścią na tej gali. Motywuje to do dalszej ciężkiej pracy i chciałbym podziękować rodzicom, przyjaciołom i wszystkim tym, którzy byli ze mną od początku z moją przygodą z futsalem.
Albert, jesteś częścią drużyny, która uzyskała w tym sezonie historyczny sukces, jeśli chodzi o futsal. Brązowy medal dla ekipy GI Ma Lepszy Arcofyt Leszno. Kapitalne chyba uczucie stanąć na podium.
Tak, jest to też mój pierwszy medal, jak i cały klub, więc cieszę raz bardziej. Będziemy dalej ciężko pracować i mamy nadzieję, że to w kolejnym sezonie to będą kolejne medale.
Taki też fajny doping, kopy mentalny, powołanie do reprezentacji Polski?
Tak, bardzo się cieszę, że mogę też reprezentować Polskę. Był to bardzo ciężki, ale dobry okres. Awansowaliśmy na Mistrzostwa Europy, więc bardzo się cieszymy i tak jak mówiłem wcześniej, motywuje to do dalszej ciężkiej pracy.
Nagrody rozdane. Największe marzenie prezesa Pawła Mrozkowiaka na sezon 2025-2026?
Powiem tak, zbliża się Liga Mistrzów. Nie ma co ukrywać, że Piast Gliwice będzie nas reprezentował. Mamy turniej pod koniec października, na przełomie października i listopada w ProZero Arena w Gliwicach. To będzie wielkie wydarzenie. Przyjeżdża po raz pierwszy do Polski mistrz Hiszpanii, Jimbo Cartagena, przyjeżdża mistrz Belgii, Anderlecht Bruksela i mistrz Litwy. No więc przede wszystkim oby Piast awansował do tej kolejnej rundy. No a być może, bo od ostatnich trzech lat polskie zespoły, polscy mistrzowie pukali do bram Final Four Ligi Mistrzów. Gdyby to się udało, byłoby fantastycznie.
W audycji w Sportowym Rytmie wciąż piłka nożna. Mówiliśmy o futsalu, teraz przenieśmy się na otwarte boisko i na początek wróćmy do bolesnej lekcji, jaką piłkarze Lecha Poznań w miniony czwartek otrzymali przy Bułgarskiej w ramach spotkania czwartej rundy eliminacji Ligi Europy z belgijskim KRC Henk. Przypomnijmy, kolejarz przed własną publicznością przegrał 1-5. Bramkę dla gospodarzy zdobył Filip Jagiełło. Dla gości dwukrotnie trafiał Patryk Krosowski. Po jednym golu dołożyli Brian Heinen oraz Koreańczyk Och, a także jedno trafienie samobójcze Michał Gurgula. Spotkanie rewanżowe 28 sierpnia na wyjeździe w Belgii. Na razie posłuchajmy, co po tym pierwszym meczu mówili m.in. przedstawiciele Lecha Poznań. Rozpoczyna pomocnik Leo Bengston.
To była katastrofa. Przegraliśmy 1-5 u siebie. Oni kreowali dużo groźniejsze okazje za każdym razem, kiedy byli przy piłce. Ciężko jest teraz cokolwiek analizować. To bardzo trudne chwile. Musimy spojrzeć na nasze mecze i zobaczyć, co jest nie tak. Bo coś na pewno jest nie tak. Musimy to poprawić.
Good evening. Welcome at our press conference. The game between KRC Genk and Lech Poznan. Your questions for Coach Fink, please.
It's a top result for us. I think we made a very mature game.
Znakomity wynik dla nas. Dzisiaj umiejętnie korzystaliśmy z piłki. Kiedy ją posiadaliśmy, byliśmy w tym elemencie bardzo dobrze. Byliśmy też efektywni w swoich poczynaniach. To dzisiaj było kluczowe. Praktycznie każdy z moich ofensywnych zawodników spisał się dobrze, był efektywny w tym, co robił. Mówiło się w ostatnim czasie, że nie jesteśmy właśnie efektywni. Dzisiaj potwierdziliśmy, że potrafimy tacy być. Teraz znajdujemy się na dobrych torach. Wygraliśmy z Lwowem, w ostatnim meczu wygraliśmy dzisiaj, więc jesteśmy w miejscu, w którym chcemy być. Też trzeba powiedzieć, że Lech nie był w swojej optymalnej dyspozycji, nie zagrał na swoim poziomie. Wiedzieliśmy o tym, że to jest drużyna, która jest dziesiątkowana przez kontuzję i było to dzisiaj też widać. My cieszymy się z tego, że w Europie potrafimy zagrać tak dobry mecz przeciwko mistrzowi Polski, więc tak, jestem dzisiaj zadowolony. Dużo powodów ku temu mamy na pewno.
Especially for Europe.
Our guest is the coach of Lech Poznań, Nils Frederiksen.
But you know, when you have two right fullbacks out with injuries, then you have as a coach to take a decision.
Kiedy masz dwóch kontuzjowanych prawych obrońców, no to z reguły twoją taką naturalną decyzją jest to, żeby albo zdecydować się na ten wariant przesunięcia jednego ze stoperów na bok obrony, albo zagrać tak jak w drugiej połowie to uczyniliśmy, czyli Michałem Gurgulem i Joao Moutinho na obu bokach obrony. Oczywiście widzieliśmy, że wariant, który wybraliśmy od pierwszej minuty, nie zagrał tak jak należy, nie sprawdziło się to i to jest moja odpowiedzialność i tak też się czasem zdarza, że te decyzje nie są trafione i tak też było. To jest moja odpowiedzialność za te decyzje.
That was the considerations. That it was a difficult evening, that it was a disappointing evening.
Za nami bardzo trudny wieczór, bardzo też rozczarowujący. Musieliśmy też szczerze przyznać, że mierzyliśmy się dzisiaj z bardzo jakościową drużyną przeciwko takim drużynom, kiedy przychodzi ci grać, no to musisz reprezentować znacznie wyższy poziom i unikać błędów. Oczywiście za tydzień przed nami rewanż i będziemy w nim chcieli bronić dobrego imienia klubu. Chcemy wygrać w Belgii. Naturalnie, żeby odwrócić losy tej rywalizacji, tego dwumeczu, będziemy potrzebować cudu. Nie ma wątpliwości, ale zrobimy wszystko, żeby zagrać w Belgii dobry mecz i żeby tam wygrać.
Dawid Dobrasz, Meczyki. Jesteśmy niesamowicie przygnębieni po tym spotkaniu na 1-5 z belgijskim KRC. Henk, no 9 dni temu prysły marzenia o Champions League w Belgradzie. Tu przy Bułgarskiej prysły marzenia o Lidze Europy. Nawet o Lidze Europy.
No ciężko coś powiedzieć po takim meczu, bo wydawało się i widzieliśmy, jakie Lech ma problemy, że są problemy kadrowe, są problemy z kontuzjami, ale ten mecz to przebił wszystko, bo właściwie no ja czegoś takiego jeszcze w życiu przy Bułgarskiej nie widziałem i teraz już trzeba się po prostu chyba ten krajobraz po burzy, po bitwie jakoś pozbierać, no bo jeszcze kontuzja Antonio Milicza, no blamasz absolutnie przy Bułgarskiej, kibice wchodzący przy 70 minucie. No pytanie trzeba sobie zadać, jak to teraz podnieść, bo właściwie no mecz rewanżowy to jest już tylko sparring i wydaje mi się, że nie wiem, czy Nils Frederiksen ma na tyle doświadczenia, żeby tu jeszcze wiedzieć, jak tą szatnią wstrząsnąć, żeby to ją nie dobiło do reszty, bo było źle. Ale w tym momencie w 10 meczach, jeśli dobrze liczę, Lech stracił 21 goli. I najgorsze jest to, że to, co robił Nils Frederiksen, biorąc pod uwagę decyzje meczowe, to ciężko to po prostu zrozumieć teraz, dlaczego w ogóle takie decyzje padły i sam nie wiem, o co chodziło dzisiaj trenerowi w kilku aspektach. No szkoda kibiców, bo na pewno nie była to taka drużyna, żeby przegrać 1-5 u siebie.
Mało jest chyba komentatorów, którzy pamiętają porażkę w 1993 roku. Ja miałem nieprzyjemność komentować spotkanie wtedy o Ligę Mistrzów ze Spartakiem Moskwa. Też mecz przegrany 1-5, więc ten niechlubny rekord wyrównany. No, czarnymi skutkami się ten wieczór sierpniowy tym razem w walce o Ligę Europy zapisze w historii kolejorza.
No ja myślę, że ja czegoś takiego nie przeżyłem jako dziennikarz, czy jako też osoba będąca z Poznania. Myślę, że wielu kibiców dzisiaj tego nie przeżyło i ja też mam takie myślenie, że chyba tutaj Lech musi wyjść z jakąś ręką do kibiców po tym, co zobaczyli, bo to nie wypada. Mistrzowi Polski to jest po prostu wstyd i dzisiaj Lech przyniósł wstyd nie tylko sobie, ale całej Polsce i trzeba się zastanowić naprawdę, dlaczego tak było i co trener Frederiksen ma dzisiaj do powiedzenia tym ludziom, którzy tu po prostu przyszli, bo wiadomo, no piłkarze piłkarzami, no niektórzy po prostu zagrali, skompromitowali się. Mogę powiedzieć, że plus mogę zapisać przy nazwisku Moutinho, może przy nazwisku Jagiełło, może Palmą, może trochę Iszaka, ale to było zdecydowanie za mało i to naprawdę, to co się wydarzyło, to najgorsze, cała Polska się teraz będzie śmiała z Lecha i może i słusznie niestety.
Nie będę oczywiście bronił, choć spotkanie na początku ułożyło się dość dziwnie. Co prawda był gol Patryka Chroszowskiego w 10 minucie, potem była ogromna przewaga ekipy z Belgii, ale jednocześnie była szybka, świetna kontra w wykonaniu Poznaniaków i bardzo ładny gol Jagiełły dający pewną nadzieję, a potem się wszystko totalnie posypało.
No tak, ale z drugiej strony można powiedzieć, że w meczu z Trzeną z Wezdą Belgrad gol padł minutę wcześniej, więc to nie jest nic nowego. Ta kontuzja też kluczowego piłkarza, nic nowego. Po prostu jedyna rzecz, jaka różni tamte mecze, to, że tu się Lech posypał do reszty. Jakieś też potem dziwne decyzje trenera ze zmianami, dalej nie wiadomo, co jest z Bartkiem Salamonem, nie wiem, mam wrażenie, że my, Krzysztof, bylibyśmy szybciej do dyspozycji się trenera niż on i to on bierze odpowiedzialność za tą porażkę i jego piłkarze, ale to on jest szefem tego projektu. która ten projekt się rozjeżdża. Jeśli pójdzie w kontuzję, rozumiem, ale na końcu plan na mecz też był zły.
Nie chcę cię pastwić, absolutnie nie winię tego jednego piłkarza za taki, a nie inny wynik, bo pojawił się na boisku dopiero po przerwie, myślę o Michale Gurgulu, ale on też pewnie to strasznie przeżyje. Mocne dośrodkowanie Stoikersa i to Michał Gurgul strzałem samobójczym, klatką piersiową ustala wynik tego spotkania. Bolesne dla tych młodych graczy wchodzących dopiero do takiej prawdziwej, profesjonalnej piłki.
No i to też znowu trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to było potrzebne. Czy na pewno w takim meczu, w takim momencie się...
Ale Douglas był słaby.
No był słaby, ale Krzysztof, no nie wiem, no poszukaj rozwiązań. Bartosz Salamon jest doświadczony. No ten, z tego Fiabe będzie się ludzie śmiali, tak? I zdali przy każdym kontakcie. Spróbuj go dać na prawą obronę. No ja bym szczerze mówiąc, wiadomo, to jestem mądry po szkodzie tych młodych chłopaków oszczędził w tym meczu, bo oni są podwójnie dobici, tak? Oni będą to mega przeżywali jako wychowankowie tego klubu i po takim czymś oni się będą podnosić dość długo. To będzie miało długofalowe skutki. To nie jest tak, że my pójdziemy jutro spać, obudzimy się, trudno, Lech przegrał 1-5. Nie, Lech się skompromitował i to w sposób, jaki nie przystoi. I teraz tak naprawdę można się obawiać o rewanż. Co tam będzie? Jeśli to tak tu wyglądało, to czy my możemy myśleć jakoś pozytywnie nie mówię o żadnych nadziejach, ale po prostu trzeba się jakoś odbić, tak? A nie widzę za bardzo od czego.
Ja też nie wiem.
Chyba z tą myślą zostawimy naszych słuchaczy, może oni wiedzą.
Może więcej wyjaśni to rewanżowe spotkanie, które przypomnijmy w najbliższy czwartek, 28 sierpnia o godzinie 20 na stadionie w Belgii. Mecz Karce Henk kontra Lech Poznań, także w transmisji na antenie naszej stacji, na antenie Radia Poznań. Po zakończeniu tego spotkania, tuż po 22 zapraszamy Państwa także na pomeczowe studio. Myślę, że wspólnie będziemy mieli okazję spuentować te, no, bez wątpienia nieudane kwalifikacje Champions League, no i pewnie wszystko wskazuje na to, że także nieudane kwalifikacje do Ligi Europy. Na szczęście jest przecież jeszcze Liga Konferencji Europy i tutaj już z tej rywalizacji Lech przynajmniej do grudnia nie odpadnie.
Pozostaniemy przy Lechu Poznań. Wprawdzie spotkanie drużyny męskiej Kolejorza w ten weekend nie dojdzie do skutku, bo starcie wyjazdowe z Rakowem Częstochowa już wcześniej zostało przełożone, ale żeby troszeczkę optymizmu wlać w serca kibiców Lecha Poznań, to zatrzymajmy się przy występujących w Ekstralidze piłkarkach Lecha UAM Poznań, które na razie jak na Beniaminka tej grupy radzą sobie bardzo dobrze. W sobotę wygrały kolejny mecz przed własną publicznością, tym razem pokonując ekipę Pogoni Tczew 3-1. Dwie bramki zdobyły była niezawodna Julia Przybył, jedną dołożyła Marta Kwiatkowska. Gola dla zespołu gości z rzutu karnego zdobyła Aleksandra Witczak. Co ciekawe, w tym spotkaniu na ławce szkoleniowej zespołu gospodarzy nie zasiadła Alicja Zając, ale jej asystent Cezary Maciejewski.
Wyjątkowa sytuacja, wcześniej zaplanowana, także sprawy prywatne, byliśmy przygotowani na to. Wiedzieliśmy, że taka sytuacja się wydarzy, więc było planowane, nie było komunikowane. W ten sposób był też element strategii po prostu i taktyki naszej.
To wracając do samego spotkania, trzeci mecz, 7 punktów na koncie i dzisiaj też w sposób bardzo przekonujący odniesiony sukces.
Tak, gdzieś tam przed startem ligi, zakładając, że zaczniemy z 7 punktami w pierwszych 3 meczach, braliśmy ten start już w ciemno, więc jesteśmy zadowoleni z tego wyniku. Dobry mecz, wpadają kolejne bramki, cieszymy się, że nie kończymy na jednej strzelonej, tylko w tym przypadku 3 bramki. Zwroty akcji, dużo emocji. Myślę, że wymarzony debiut.
Pierwsze mniej więcej 10-15 minut. Wydawało się, że to spotkanie może się inaczej potoczyć.
Zgadza się. I druga połowa chyba tak samo się rozpoczęła, że w rywalki przejęły inicjatywę. Były takie momenty, gdzie na początku meczu czy na początku drugiej połowy faktycznie ciężko nam wejść w tych pierwszych minutach w spotkanie. No ale ostatecznie wygrywamy 3-1.
Drugie spotkanie na własnym boisku. Drugie zwycięstwo w nowym sezonie. Jagoda Sapor, bramkarka. Wygrana z Pogonią Tczew 3-1. Jest pani jedną z bohaterek, myślę, tego spotkania, bo potrafiła pani naprawdę skutecznie interweniować w ważnych momentach dla tego meczu.
Dziękuję bardzo. Cieszymy się na pewno z tego, że mamy kolejne 3 punkty i że robimy to jeszcze tutaj w Plewiskach. Więc to jest naprawdę coś, co nas buduje, bo powiedział się w pierwszym meczu, że fajnie by było tutaj zrobić taką twierdzę. No i też do tego dążymy. Fajnie, że po prostu w tych momentach, kiedy trzeba, ja robię to, co do mnie należy. Czy Jula, czy Marta Kwiatkowska. Wszystkie dziewczyny, które są na boisku, mają swoje odpowiedzialności i się dzisiaj z nich wywiązałyśmy, więc tylko 3 punkty i się cieszymy.
Początek meczu nie zapowiadał jeszcze takiego obrotu całego spotkania, bo pierwszy kwadrans raczej pod dyktando rywalek, ale później już dobra gra, wyrównana i skuteczna.
Tak, nie ma co ukrywać, że my cały czas tej ligi się uczymy, każdej drużyny, bo tak naprawdę może z Pogonią miałyśmy styczności w sparingach, ale sparingi jakby nie są takimi samymi meczami jak mecze ligowe, wiadomo, punkty. Ale z każdym kolejnym meczem coraz lepiej się adaptujemy. Może te pierwsze minuty były takie jeszcze, powiedzmy, na zapoznanie się, ale im dalej w las, tym lepiej i mamy efekt, jaki mamy.
3 mecze w nowym sezonie, 7 punktów. Efektowny start jak na Beniaminka.
Zdecydowanie. Tak sobie próbuję się cofnąć trochę w czasie, jak jeszcze grałam w tamte mecze w Ekstralidze, czy kiedyś był taki start Beniaminków. Jeśli nie, to się cieszymy. wiemy, że jesteśmy pierwszym takim Beniaminkiem i będziemy robić kolejne niespodzianki, nawet nie niespodzianki, tylko kolejne mecze będziemy wygrywać i do tego dążymy.
Wy takie mocne, czy Ekstraliga nie taka straszna?
Myślę, że mamy otwarte głowy, jesteśmy młode i mamy duży potencjał i chcemy się uczyć, chcemy się rozwijać. Jakby nie jesteśmy pozamykane na to, że zrobiłyśmy awans, to już jest naprawdę szczyt wszystkiego, tylko my dopiero jesteśmy na początku tej drogi. Te dziewczyny doświadczają, robią debiuty wchodząc na boisko. Po prostu trzeba czasu i będzie coraz lepiej. Bo my nie robiliśmy jakoś wielu roszad w tym okresie przygotowawczym. Wszystkie zawodniczki, które grają w linii defensywy, tak naprawdę są w tym klubie przez lata. I myślę, że to ich zgranie, to, że się znamy i funkcjonują tak przez już tak naprawdę wiele sezonów, od kiedy sekcja Lecha w ogóle kobiecego powstała. I to bardzo mocno pracuje. Oczywiście w okresie przygotowawczym ćwiczyliśmy dużo nad tym etapem, bo wiemy, że jesteśmy Beniaminkiem i że będą sytuacje, kiedy ta obrona będzie musiała spełniać swoje zadanie. Więc się myślę, że to się udaje.
Dzisiaj ta jedna bramka Stressona, ale wydawało mi się, że prawie po rękach ten karny przeszedł, tak? Dobrze wyczuty.
No ja się też akurat ze strzelającą znam, bo grałyśmy kiedyś razem, więc troszkę miałam, powiedzmy, handicap. No szkoda, bo myślałam, że uda się zachować czyste konto. Wiadomo, że to fajnie by było drugie czyste konto w plewiskach, ale najważniejsze dziewczyny super odpowiedziały zaraz po stracie tej bramki, że wyszłyśmy na prowadzenie, dołożyłyśmy kolejną, więc ja nie narzekam.
Nie ma rzeczywiście powodów do narzekań. Lech UAM Poznań wygrał z Pogonią 3-1, 7 punktów w 3 spotkaniach. To myślę bardzo dobry wynik jak na Beniaminka Ekstraligi. Ponadto w trzeciej kolejce GKS Katowice pokonał UJ Kraków 2-0, Czarni Sosnowiec zwyciężyli Stomilanki Olsztyn 5-3, Szczecińska Pogoń wygrała z rekordem Bielsko-Biała 3-2, Górnik Łęczna pokonał APLG Gdańsk 3-0, a Śląsk Wrocław wygrał z UKS-em SMS Łódź 2-1.
Teraz o pierwszej lidze kobiecej piłki nożnej, trzecia kolejka spotkań i dzisiaj wielkie derby na nowym stadionie świeckim. Polonia Środa Wielkopolska kontra Medyk Konin, drużyna bardzo utytułowana z Konina, choć obecnie występująca na boiskach pierwszej ligi, wygrała to spotkanie dość gładko 3-0. Brawa dla ekipy LZS Stare Oborzyska. Ten zespół wczoraj pokonał Sportową Czwórkę w Radomiu 2-1. W innych meczach pierwszoligowych piłkarek Unia Lublin wygrała z KKP Bydgoszcz 4-1. Resowia zwyciężyła KKP Warszawa 2-1. Legionistki z Warszawy rozgromiły Trójkę Staszkówkę Jelną 9-1. A Ślęza Wrocław uległa drugiej drużynie Czarnych Sosnowiec. Ślęza Wrocław pokonała drugą drużynę Czarnych Sosnowiec 1-0.
Audycja w sportowym rytmie, teraz chwila muzycznego oddechu, a za moment znów wrócimy na piłkarskie boiska. Zgodnie z obietnicą wracamy na piłkarskie boiska. Na początek Ekstraklasa, szósta kolejka, tak jak wspomnieliśmy, bez udziału Lecha Poznań, którego mecz wyjazdowy w Częstochowie z Rakowem został przełożony, podobnie jak starcie innych naszych pucharowiczów, warszawskiej Legii z Jagiellonią Białystok. A co już za nami? Radomiak zremisował z Brukbet Termaliką Nieciecza 1-1. Łódzki Widzew przegrał ze Szczecińską Pogonią 1-2. Lechia Gdańsk wygrała dzisiaj ostatecznie z Arką Gdynia 1-0. Korona Kielce pokonała ekipę Motor Lublin 2-0. Górnik Zabrze wygrał z GKS-em Katowice 3-0. Całą serię zakończy starcie Wisły Płock z Zagłębiem Lubin. To spotkanie jutro o godzinie 19.
W piłkarskiej drugiej lidze niesamowite występy wielkopolskich drużyn. Wszystkie mecze zakończyły się remisem, ale każdy z tych pojedynków miał wielką historię. Sokół Kleczew na własnym boisku, Beniaminek drugiej ligi, podejmował Resowie. Gospodarze po trafieniach Wiktora Smolińskiego i Aleksandra Kubackiego prowadzili już 2-0, ale stracili 2 gole w końcówce za sprawą Dawida Bałdygi. Sokół Kleczew Resowia 2-2. Znakomita remontada piłkarzy poznańskiej Warty, którzy w Bielsku Białej grali z rekordem i zremisowali 2-2, mimo że przegrywali 0-2. Kacper Kaczmarczyk i Krystian Wrona zdobywali gole dla drużyny rekordu Bielsko-Biała, ale mówiłem o tej remontadzie w 86 minucie. Marcel Stefaniak i w doliczonym czasie gry tego spotkania Michał Smoczyński doprowadzili do wyrównania. A propos poznańskiej Warty, to już teraz w tym momencie zapraszamy na najbliższe wydanie Sportowej Areny. Porozmawiamy właśnie o futbolowej Warcie Poznań. Naszymi gośćmi będą Artur Meissner, prezes klubu, nowy menedżer klubu Miłosz Łądka, a także trener Maciej Tokarczyk. No i kolejny przedstawiciel Wielkopolski w drugiej lidze piłkarskiej, Chojniczanka. Chojnica grała z KKS-em 1925 Kalisz. Tutaj też mecz układał się dziwnie. bo prowadzenie zdobyli gospodarze w 8 minucie. Później dwa gole Bartłomieja Putno i było 2-1 dla zespołu z Kalisza. Oleksij Bykow i Valeris Sabala w 62 minucie w ciągu 60 sekund odzyskali prowadzenie dla drużyny z Chojnic, ale potem gol w minucie 90 Kacpra Skibickiego i skończyło się remisem. Posłuchajmy szkoleniowca drużyny KKS-u Kalisz Michała Krzciniaka.
Mamy konferencję prasową po meczu Chojniczanka KKS Kalisz. Spotkanie kończy się remisem 3-3. Wtedy KKS Kalisz, pan Michał Krzciniak.
Myślę, że to był szalony mecz. Naprawdę to był roller coaster, jeśli chodzi o to, co wydarzyło się na boisku. Pierwsza połowa, myślę, że weszliśmy dobrze w mecz, natomiast bardzo szybko błędy indywidualne wykorzystała Chojniczanka i prowadziła 1-0. Natomiast w pierwszej połowie myślę, że stworzyliśmy sobie dobre okazje do tego, żeby wyrównać, bo poprzeczka Nikodema Zawistowskiego po strzale z dystansu, a naprawdę mało brakowało do tego, żeby wyrównać. Ale mieliśmy takie odczucia po pierwszej połowie, że jesteśmy w stanie dobrze grać w piłkę z Chojniczanką, że jesteśmy w stanie sobie te sytuacje tworzyć. I z takim nastawieniem wyszliśmy na drugą połowę i myślę, że to było widać, bo tak naprawdę od razu po przerwie byliśmy w stanie podnieść ten wynik na 2-1. Natomiast to, co wydarzyło się w przeciągu 2 minut, no to było dla nas naprawdę mocne zderzenie, bo nie można tracić 2 bramek w 2 minuty i straciliśmy pierwszą bramkę po rzucie rożnym i gdzieś z tym mieliśmy problem. No i dosłownie po wznowieniu tak naprawdę pierwsza akcja Chojniczanki kończy się tym, że tracimy kolejną bramkę i w 2 minuty od prowadzenia stajemy się gdzieś tam na przegranej pozycji. Myślę, że tutaj nad tym musimy popracować, żeby przede wszystkim tych błędów w defensywie nie popełniać, bo na razie ten bilans mamy powiedzmy na zero, jeśli chodzi o bramki w ofensywie i bramki w defensywie. I tu jest deficyt, no bo jeżeli strzelamy 3 bramki w meczu, no to słabo, że mamy tylko punkt. Natomiast trzeba sobie spojrzeć też prosto w oczy, że wróciliśmy z tego meczu w doliczonym czasie gry, pokazując duży charakter. I myślę, że trzeba ten punkt bardzo szanować, bo Chojniczanka jest zespołem jakościowym. Obie drużyny były w kryzysie, jeśli chodzi o zdobycz punktową, więc to jest troszkę takie przełamanie zarówno dla nas, jak i dla Chojniczanki. Natomiast my teraz bardzo mocno musimy iść za ciosem, musimy poprawić naszą grę i potrzebujemy 3 punktów, bo ta liga z każdą kolejką pokazuje, że jest bardzo wyrównana i gubienie punktów, szczególnie u siebie nam nie przystoi. Dlatego musimy bardzo mocno popracować w tym tygodniu i powalczyć o 3 punkty z UKS-em.
A w tej 5. kolejce w Chojnicach remis KKS-u 3-3. W innych meczach tej kolejki drugoligowej Hutnik Kraków pokonał Sandecję Nowy Sącz 2-1. Podbeski Dzieje Bielsko-Biało pokonało rezerwy Łódzkiego Klubu Sportowego 1-0. Podhale Nowy Targ zremisowało Zagłębiem Sosnowiec 1-1. Remis 2-2 w meczu Stali Stalowa Wola z Unią Skierniewice, a Świt Szczecin pokonał GKS Jastrzębie 3-1.
Teraz trzecia liga piłkarska, 4. kolejka spotkań z wielkopolskich drużyn. Najlepiej do tej pory w sezonie spisuje się Polonia Środa Wielkopolska. W ten weekend odniosła 3. zwycięstwo, wygrywając z Elaną Toruń 1-0 po golu Damiana Koltańskiego w 74. minucie. Posłuchajmy pomęczowych komentarzy.
Jest z nami trener zespołu gości, pan Rafał Więckowski.
No pierwsza połowa, powiedziałbym, że pod dyktando Polonii, poza może krótkim początkiem, to rzeczywiście Polonia zepchnęła nas dosyć nisko i fajnie, że udało nam się wybronić tą pierwszą połowę. Uważam, że na drugą połowę wyszliśmy dużo lepiej, zaczęliśmy więcej się utrzymać przy piłce, kreować więcej sytuacji i tak naprawdę Polonia zaczęła nam zagrażać głównie z kontry i w ten sposób właśnie straciliśmy bramkę. Gratuluję Polonii zwycięstwa, bo to był naprawdę, myślę, że fajny mecz, atrakcyjny dla oka i bardzo wyrównany.
O komentarz do meczu poproszę trenera Macieja Rozmarynowskiego.
Uważam, że mimo wszystko wygraliśmy się zasłużenie z tego względu, że mieliśmy nawet bardziej klarowne sytuacje. Po pierwszej połowie mogliśmy już prowadzić 1-0, a co do gry z kontry, wiemy też, że Elana ma dużo jakości w sobie, więc spodziewaliśmy się, że ten mecz tak będzie pewnie wyglądał, że że trochę my, trochę oni i tak też to było. Ja pamiętam ten mecz z rundy jesiennej z zeszłego roku, co przegrywaliśmy 0-2, a wygraliśmy 4-2. Mimo wszystko to 20 minut mocno się męczyliśmy, żeby dowieść to nasze zwycięstwo i tak samo było dzisiaj. No, Elana ma naprawdę dużo w sobie jakości, plus chłopaków, którzy posiadają dużo charyzmy w sobie. Myślę, że kibicom mógł się podobać ten mecz. Mimo wszystko gratulacje dla mojej drużyny, że zagraliśmy na zero z tyłu, drugi mecz, więc to też buduje na pewno naszego bramkarza i nasze działania w defensywie, bo w każdy piątek staramy się również też trenować nad ochroną pola karnego w działaniach grupowych. I to też dzisiaj przynajmniej zaskutkowało w taki sposób, że tej bramki nie straciliśmy, więc duży plus dla chłopaków i cieszmy się dzisiejszym zwycięstwem.
Trzecie zwycięstwo Polonii Środa Wielkopolska w rozgrywkach i drugie miejsce w tabeli za bydgoskim Zawiszą, który ma komplety punktów na koncie. Zespół z Bydgoszczy w ten weekend wygrał na własnym boisku z innym wielkopolskim zespołem Wiktorią Września 2-0. Ponadto w meczach z udziałem wielkopolskich drużyn Pogoń Nowe Skalmierzyce bezbramkowo zremisowała z Tłuchowią Tłuchowo. Unia Swarzędz na wyjeździe pokonała w D Świecie 3-0. Rezerwy poznańskiego Lecha we Wronkach zwyciężyły Kluczewie Stargard 2-1 po golach Macieja Wichtowskiego oraz Briana Fabiemy. Noteć Czarnków przegrała z rezerwami Pogoni Szczecin 0-2 w meczu bez udziału i jeszcze Lipno Stęszew uległo na wyjeździe błękitnym Stargard 1-3. Mecz bez udziału wielkopolskich drużyn Wybrzeża Rywalskiego z Kartuzją Kartuzy został odwołany z powodu złego stanu boiska.
Czwarta liga piłkarska, czyli gole już stricte wielkopolskie. Górnik Konin przegrał z Kotwicą Kurnik 0-5. Korona Piaski zremisowała z Obrą Kościan 2-2. Ostrowia wygrała z Zewką Kobyra Góra 5-2. Polonia Leszno uległa Warcie Śrem 1-5. Mnóstwo goli w meczu Huraganu Pobiedziska z Wartą Międzychód. To dzisiejsze spotkanie wygrane przez Huragan 7-4. LKS Gołuchów wygrał z Piastem Kobylnica 3-2. Polonia Chodzież zremisowała z Mieszkiem Gniezno 1-1. Nielba Wągrowiec zremisowała z Kanią Gosteń 2-2, a pierwsza wygrana w sezonie Wiary Lecha Poznań w wyjazdowym meczu w Golinie z tamtejszą Polonią 2-1.
Pora na piąte ligi. Pierwsza grupa Tarnowia Tarnowo Podgórne wygrała ze Spartą Złotów 3-1. Poznańska Trzynastka uległa Wełnie Skoki 0-2. Kłos Gałowo wygrał z Sokołem Szamocin 4-0. Lubuszanin Trzcianka pokonał ekipę Zamku Gołańcz 1-0. Iskra Szydłowo zremisowała z Kłosem Budzyń 3-3. Sparta Oborniki uległa Sparcie Szamotuły 0-2. Nasza dyskobolia Grodzisk Wielkopolski pokonała KP Piła 1-0, a Korona Stróżewo uległa Płomieniowi Przyprostynia 1-3.
Grupa druga piątej ligi piłkarskiej. Dzisiaj Stella Luboń wysoko wygrała ze Zjednoczonymi Trzemeszną 7-1, a wczoraj Lechia Kostrzyn uległa liderowi Swarzędz 1-5. Rezerwy Polonii Środa Wielkopolska pokonały Polonia Strzałkowo 2-0. SKP Słupca zremisował z Olimpią Koło 1-1. Polonus Kazimierz Biskupi uległ Meblożowi Swarzędz 1-3. UKS Śrem wysoko pokonał rezerwy Warty Poznań 7-2, LKS Ślesin przegrał z Wilkami Wilczyn 1-3, a Pompa Team Jarosławiec wygrała z Kłosem Zamiemyśl 1-0.
I jeszcze grupa trzecia, sporo goli w bramce LZS-u Cielcza, który przegrał na wyjeździe z Dobrączanką Pępowo 3-5. Ponadto Astra Krotoszyn wygrała z Koroną Wilkowice 2-0, Centra Ostrów Wielkopolski zremisowała z Krobianką Krobia 1-1. Zawisza Łęka Opatowska przegrał z Polonią Marcinki Kępno 1-2, rezerwy KKS-u Kalisz uległy rezerwom Pogoni Nowe Skalmierzyce 1-2. Druga drużyna Polonii Leszno zremisowała z Piastem Czekanów 2-2. LK Jankowy pokonał Rawie Rawicz 4-0, a Orzełka Węczyn uległ Jarocie Jarocin 0-3. I jeszcze jedna wędrówka na wielkopolskich boiskach piłkarskich, choć tym razem schodzimy jeszcze niżej, do ekipy Beniaminka klasy okręgowej.
Ja Artur Sroka, prezes Goleńczowskiego Klubu Sportowego.
Kolejny klub na mapie, który historycznie awansował do piłkarskiej klasy okręgowej, no bo to premiera dla was, debiut. Chyba no chwila takiego futbolowego szczęścia.
Tak, zdecydowanie. To jest dla nas historyczna chwila, tym bardziej, że to jest nasz drugi awans z rzędu. Wcześniej udało nam się awansować do A-klasy z drugiego miejsca. Teraz jako mistrz awansowaliśmy do Ligi Okręgowej. My jako cały klub tutaj cieszymy się z tej chwili, ponieważ, no, że tak powiem, zasłużyliśmy na to naszą pracą i tak dalej. No, naprawdę cieszymy się z tego. No i sami jesteśmy ciekawi, co tutaj nas spotka w Lidze Okręgowej. Na pewno chcemy się jej w pierwszych meczach nauczyć, no i później zacząć trochę dzielić tutaj w tej lidze.
Panie prezesie, mieliście wcale niełatwą drogę do tej klasy okręgowej UZPN-u, bo tam był ścisk w czołówce tabeli A-klasy.
Tak, tak, tym bardziej, że w przerwie zimowej zrezygnowało u nas dwóch kluczowych zawodników. No, ale naszym charakterem, naszą pracą, naszymi ciężkimi treningami dążyliśmy z każdym meczem do tego, żeby wygrywać. Mieliśmy dwa potknięcia, które tak naprawdę spowodowały małe zamieszanie w szeregach klubu, ale później sobie, że tak powiem, wszystko wyjaśniliśmy, usiedliśmy, porozmawialiśmy jak prawdziwi faceci. No i cel był cały czas ten sam, awans, i w ogóle nie przestawaliśmy o tym myśleć.
Panie prezesie, to teraz patrzymy zdecydowanie w przyszłość, bo także myślicie wy o tej przyszłości. Pojawiło się wyraźne hasło Akademia GKS-u Goleńczewo. O co chodzi i jak to się rozruszało już?
Tak, jeżeli chodzi o pomysł z Akademią Piłkarską GKS-u Goleńczewo, pomysł wziął się stąd, że jest naszym trenerem, tutaj szkoleniowcem, trener Piotr Janicki, który był długoletnim koordynatorem w Akademii Piłkarskiej Rejsa. On wyszedł z takim pomysłem, że mamy tutaj takie możliwości, że należy tutaj spróbować otworzyć akademię. No i długo się nad tym zastanawiałem, ale podjęliśmy ostatecznie ten krok. No i wyszło nam naprawdę na dobre, ponieważ teraz w naszej akademii jest ponad 60 adeptów i stale to się rozwija. Poszukujemy stale trenerów po to, aby otwierać nowe grupy, ponieważ chcemy, żeby te treningi były naprawdę okazałe, żeby to nie było tak, że bierzemy na siłę i te treningi nie są efektywne. Chcemy po prostu to rozwijać zgodnie z naszymi tutaj wartościami. Chcemy tutaj, żeby każde dziecko dostało szansę. No i dzięki temu będą oni naszymi naturalnymi zmiennikami, jeżeli chodzi o drużynę seniorów.
To jeszcze króciuteńko. Macie wsparcie z gminy Suchy Las na przykład? Opieracie swoją działalność na dotacjach czy na własnych składkach? Jak to wygląda?
Tak, zdecydowanie. Gmina Suchy Las jest naszym tutaj największym, że tak powiem, wsparciem, jeżeli chodzi o budżet klubowy. Są oni, że tak powiem, liderem, jeżeli chodzi o wsparcie. Kolejnym wsparciem to na pewno są nasi partnerzy, którzy tutaj często nas wspierają, jeżeli chodzi o klub, widzą, że tutaj się dzieje, że to się bardzo dobrze rozwija i sami chętnie przychodzą i pytają, czy potrzebujemy jakiegoś wsparcia. Jest to wsparcie materialne, stroje, jakiś sprzęt i tak dalej, żeby dzieci tutaj mogły swobodnie sobie trenować. Naprawdę, jeżeli chodzi o to wsparcie, to dziękuję serdecznie z tego miejsca. No i takim dodatkowym właśnie wsparciem to są też dotacje jakieś wojewódzkie i nasze składki.
Wtorek 19:15 piłka nożna z poznańską Wartą. Transmisja o 20:00 w czwartek prosto z Belgii. Występ kolejorza w kwalifikacjach Ligi Europy. Następną niedzielę 17:05 już audycja w sportowym rytmie. I od 17:30 transmisja meczu Lech kontra Widzew. A za to wydanie już dziękujemy. Audycję w sportowym rytmie przygotowali, realizujący ją Rafał Polacki, Krzysztof Ratajczak
i Wojciech Bernard. My jeszcze na finiszu zapraszamy na kolejny odcinek Auto Moto Pyrlandii. Do usłyszenia.
Partnerem magazynu Automoto Pyrlandia jest Automobil Klub Wielkopolski.
Wyścigowa rywalizacja kierowców Automobil Klubu Wielkopolski.
Motorowa turystyka i zabytkowe pojazdy.
Pasjonaci motosportu i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
W magazynie Radia Poznań
Automoto Pyrlandia.
Co dwa tygodnie w niedzielę po godzinie 19:30.
Po raz kolejny wielkie emocje motocyklowe na torze Poznań. Jesteśmy zatem z audycją Automoto Pyrlandia właśnie tutaj. Rozmawiamy z sędzią wyścigowych motocyklowych mistrzostw Polski, panem Paweł Melem. Panie sędzio, proszę powiedzieć, od wczoraj ta twarda rywalizacja, warunki naprawdę mocno zmienne. Dzisiaj słoneczko świeci, ale wieje. A wczoraj przecież padało.
Tak, tak. Dzień dobry. Sobota sprawiła nam zaskakujące warunki pogodowe. Było raz słonecznie, raz padało. Także mogliśmy zaobserwować ciekawą taktykę zawodników, jeśli chodzi o dobranie opon. Musieli jechać częściowo, niektórzy najpierw pierwszą część wyścigu na suchym torze. Przerywaliśmy również zawody ze względu na deszcz i wyjeżdżali ponownie na oponach przeznaczonych na tor mokry. Także dużo się działo. Organizacyjnie też musieliśmy sprostać tym warunkom pogodowym. Wszystko się udało. Mieliśmy bardzo fajną rywalizację, jak zawsze tutaj na poziomie mistrzowskim, bo to Mistrzostwa Polski. Zawodnicy w dalszym ciągu, ci młodego pokolenia również, zbliżają się cały czas do rekordu toru. Dzisiaj mamy bardzo fajne warunki pogodowe w niedzielę. Nie będzie padać, także na pewno będzie bardzo szybkie tempo i liczymy na bardzo szybką i efektowną jazdę.
To jest trzecia runda wyścigowych motocyklowych Mistrzostw Polski. Raz jeszcze spotkamy się tutaj na torze Poznań, jeśli chodzi o tych motocyklowych ścigantów. Ostatnio także dobre wieści napływają z zagranicznych torów. Wielu tych młodych polskich zawodników, choćby z Wójcik Racing Team, przebija się do tej europejskiej. Lekko pukają też do tej światowej czołówki. Oni są tutaj i też efektownie się ścigają.
Tak, ale jest to jakby pokłosie też tego, że jakby uczestniczą również, mimo tego, że uczestniczą w Mistrzostwach Świata czy Mistrzostwach Europy, traktują również na poważnie Mistrzostwa Polski. Jest to impreza rangi mistrzowskiej na najwyższym poziomie w Polsce, także traktowana z należytą powagą jak najbardziej i warto przyjść oglądać tych zawodników, którzy już pokazują się bardzo dobrze na arenie międzynarodowej, a mają około 18 lat.
Panie sędzio, sprawa bardzo ważna, choć no, może my dzisiaj ją potraktujemy bardziej ciekawostkowo, ale odbywają się także wyrywkowe kontrole alkomatem. Bo akurat na taki moment tutaj na to, że trafiłem, stąd też kilkunastominutowe opóźnienie tych niedzielnych wyścigów.
Tak, to standardowa, rutynowa kontrola, jakby w każdym sporcie, tak jak mówiłem też, mistrzostw Polski, w każdym sporcie, który w Polsce jest pod egidą czy Ministerstwa Sportu, dopuszcza jakby zero tolerancji, limit, jeśli chodzi o poziom alkoholu, jest 0,0, także dbamy o bezpieczeństwo na torze.
To niech wszyscy będą zdrowi, niech będą trzeźwi, niech pięknie się ścigają. To jeszcze zapytam o taką frekwencję, bo pan wspólnie z współpracownikami musi się nad tym wszystkim zapanować. Sporo tych zawodników w różnych klasach.
Około 100 zawodników, jakby wyścigi opiewają na około między 10 a 25 do 30 zawodników, jeśli chodzi o każdy wyścig, także obserwujemy ciekawą rywalizację w torze, warto przyjść, warto oglądać, zapraszamy, a ostatnia runda to weekend 12-13 września, gdzie będą końcowe rozstrzygnięcia w walce o Puchar Polski i Mistrzostwo Polski.
Zbyszko Zalewski, speaker zawodów, dzisiaj schowany, nie wiem czy przed słońcem, bo wczoraj trochę przed deszczem. Przed tobą, Zbyszko, są monitory. Tutaj dokładnie możesz śledzić to, co dzieje się na poszczególnych okrążeniach i błyskawicznie przekazywać to widzom, którzy tutaj bezpośrednio na torze wszystko to oglądają.
Tak, od kilku lat technologia na torze umożliwia takie na bieżąco śledzenie. Mamy nawet 3 sektory, więc możemy sprawdzać, jak to się zmienia w trakcie okrążenia, który zawodnik poprawił się w tej części toru, a który w tamtej, i na bieżąco sprzedać tą informację zgromadzonym na torze kibicom.
Jeżeli chodzi o te rywalizacje, to i walka o Puchar Polski, to jest tych nieco wolniejszych, jeśli tak można w ogóle powiedzieć, kategoriach, ale także superbajki, supersport 600, tam ta gonitwa jest już nieprawdopodobna, wręcz na europejskim, światowym poziomie.
Tak, szczególnie w klasie superbajki Stock 1000 startują młodzi zawodnicy, jak Milan Paweles czy Mateusz Molik, którzy zdobywają już pierwsze doświadczenia międzynarodowe. Niedawno na torze Suzuka wyścig 8-godzinny, tam otarli się o podium, a z kolei Milan Pawelec debiutował w MotoGP na torze w Brnie. Tam niestety nie ukończył wyścigu, ale za to w europejskim cyklu wygrał wyścig. Także są już pierwsze sukcesy międzynarodowe i cieszymy się, że można tych zawodników podziwiać także w Poznaniu.
Jeśli chodzi o motocykle, to twoja tutaj spikerka na Mistrzostwach Polski wyścigowych motocyklowych właśnie, to chyba nie jest przypadek. Ty uwielbiasz tę dyscyplinę sportu.
Tak, jestem fanem od wielu lat. Pierwszy mój wyścig to był 2002 rok, kiedy Sławek Grausam przelatywał tutaj na teren giełdy samochodowej, także już od ponad 20 lat związany z motocyklami. Widzę, jak teraz synowie tych zawodników, którzy wtedy startowali, rozpoczynają swoje kariery, tak jak właśnie wspomniana rodzina Pawelców czy Molików.
Szef motocyklowej komisji AW Jacek Molik, no dzisiaj absolutnie zapracowany w boksie. Co tutaj się dzieje, bo no, patrzysz na jeden, na drugi motocykl, o co chodzi?
No co, dwa motocykle w dwóch klasach. Mateusz jedzie w klasie Super Stock 1000 i Super Sport. No to jest mój syn, nie da się ukryć. Tutaj już dzisiaj nie jestem jako przewodniczący komisji motocyklowej, chociaż może w jakimś tam drobnym stopniu, ale przede wszystkim jako ojciec mechanik. Tyle.
Na czym musisz pracować? Co trzeba dopatrzeć tak właściwie na kilkadziesiąt minut przed kolejnymi startami?
No dopilnować chociażby paliwa. Paliwo musi być w odpowiedniej ilości. Nie za dużo, żeby nie jechać ze zbytecznym balastem. Nie za mało, żeby starczyło do końca wyścigu. Koła muszą być nagrzane do odpowiedniej temperatury, że zawodnik, gdy wyjedzie, od razu musi mieć maksymalną przyczepność. Musi być sprawdzony łańcuch, muszą być sprawdzone hamulce. No to są takie podstawowe rzeczy, które trzeba sprawdzić za każdym razem. No jest tego dość dużo, a że mówię, są dwa motocykle, wyścigi prawie jeden za drugim, no nie mamy za dużo czasu.
No właśnie, jeszcze dopytamy, tak, no jesteś absolutnym menedżerem także Mateusza. Skąd pomysł, żeby startować w dwóch klasach?
Zbieg okoliczności zupełnie. Mieliśmy jechać w tym roku tylko i wyłącznie 600, no ale pojawiła się okazja, szef zespołu Grzegorz Wójcik zaproponował, aby Mateusz wystartował litrem. No i tak jako się poskładało, Mati wystartował na tysiącach w sprincie, a przy okazji startuje także w tych mistrzostwach świata. Więc za 2-3 tygodnie na francuski Boldor znowu się wybieramy, lecimy na 24-godzinny. Tak więc dzisiaj takie, powiedzmy, ostatnie testy, ostatnie przygotowania, takie kondycyjne, sportowe, techniki jazdy, no bo motocyklem będziemy jechać już zupełnie innym.
Ma szansę Mateusz na 2 tytuły mistrza Polski?
Szansa jest zawsze, my walczymy.
Automoto Pyrlandia na antenie Radia Poznań.
Kończymy dzisiejsze wydanie magazynu Automoto Pyrlandia na antenie Polskiego Radia Poznań. Byliśmy na torze Poznań, ale przed nami już w najbliższą sobotę impreza o charakterze nieco bardziej amatorskim pod szyldem Youngtimer Party 2025. Impreza wcale nie nowa, no ale wszystko nam przypomni szef Automobilklubu Wielkopolski Bartosz Bieliński.
Tak, zgadza się. Jest to impreza, kolejna edycja Youngtimer Party, dedykowana do amatorów, którzy posiadają troszeczkę starsze samochody. Samochody, które nie są jeszcze samochodami zabytkowymi, ale już prawie wchodzą ten wiek pełnoletności, czyli za chwilę będą tymi pojazdami zabytkowymi, ale dlatego Youngtimer Party. Ci wszyscy amatorzy dobrej zabawy zapraszamy serdecznie na tor, gdzie będzie można na nitce toru wypróbować swoich sił w próbach sprawnościowych, czyli takich jazd sprawnościowych między pachołkami po całej nitce toru.
Panie profesorze, jakie tam samochody najczęściej się pojawiają? Tam się łyska wokół może zakręcić ze względu na takie motoryzacyjne wspomnienia?
Tak, bo od samochodów, które gdzieś kiedyś jeździły po naszych drogach, czyli Fiat 126P, 125P, Polonezy, po tych trochę takich bardziej lepsze samochody typu Mini Coopery z tamtych lat, ale też mamy inne perełki, typu Wartburgi, Trabanty, więc każdy na pewno coś znajdzie dla siebie.
To są samochody, które muszą spełniać jakieś wymogi techniczne, bo wiem, że jest w jednym z zapisów regulaminowych coś takiego jak kontrola techniczna.
Tak, samochód musi być przede wszystkim sprawny technicznie, musi posiadać badania techniczne, być ubezpieczonym, czyli przystosowanym do normalnego ruchu ulicznego. I to wszystko. Trzeba zabrać ze sobą też kask. No i najważniejsze, co trzeba zabrać ze sobą, to dobry humor i nastawić się na dobrą zabawę.
To zerknijmy jeszcze w ten harmonogram czasowy. Jak to będzie wyglądać, jeśli chodzi o to samotnie wydarzenie Youngtimer Party 2025?
W piątek zaczniemy już odbiorem administracyjnym i odbiorem technicznym wieczorem między godziną 19.30 a 21.00, podobnie jak z badaniem kontrolnym, a już w sobotę od rana od 8.15 zaczynamy odprawę uczestników. No i o godzinie 8.30 pierwszy przejazd zapoznawczy, a przejazdy już na sportowo, tak rywalizacyjnie, już 8.45, więc serdecznie zapraszamy od rana na tor Poznań.
Wyścigowa rywalizacja kierowców Automobil Klubu Wielkopolski.
Motorowa turystyka i zabytkowe pojazdy.
Pasjonaci motosportu i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
W magazynie Radia Poznań.
Auto Moto Pyrlandia.
Co dwa tygodnie w niedzielę po godzinie 19.30.
Partnerem magazynu Automoto Pyrlandia jest Automobil Klub Wielkopolski.